Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Boga, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Jego chce cię przywieść do nawrócenia? Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, życie wieczne. Tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości, gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze, najpierw Żyda, a potem Greka. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Oto Słowo Boże.
Zapewne zaglądaliście też do tekstów w Piśmie Świętym i stwierdziliście z przykrością, że niestety nie jest to ciągła lektura, tylko to są przeskoki. Dlatego też te lekcjonarze nie są. Po myśli Ducha Świętego na pewno będą zmienione w tej epoce, która będzie epoką Ducha Świętego, a Duch Święty utożsamia się z Pismem Świętym. Bóg Ojciec się utożsamia z aktem, z tajemnicą stworzenia, Syn Boży z tajemnicą zbawienia w krzyżu i zmartwychwstaniu, a Duch Święty się utożsamia z księgami świętymi, z Pismem Świętym. W Apokalipsie mówi: ja jestem Słowem Bożym. Dlatego święty Paweł już na początku tak ostro mówi do gmin w Rzymie, do których pisze ten list. Co ma na myśli? Otóż ma na myśli to, iż i przed przyjściem Jezusa Chrystusa już Żydzi uważali pogan za gorszych od siebie, nazywając ich psami pogańskimi. Ten epitet był stale w użyciu. Pies pogański, a więc pogarda, zwierzę. I niestety Żydzi, wchodząc do gmin chrześcijańskich, siedząc obok pogan, już ochrzczonych, wierzących w Jezusa Chrystusa, zawsze siebie uważali za lepszych. My tośmy mieli już od początku, od dzieciństwa wiarę w Boga prawdziwego. A tymczasem, gdy Bóg prawdziwy przyszedł w Jezusie Chrystusie, to się okazali dopiero kim są. Że nie są w stanie przyjąć Boga, Jahwe, jako tego, który realizuje to, co zapowiedział Ojcu wiary w Abrahamie. Tobie będą błogosławione, a więc wielbieni będą poganie. Żydzi pójdą z radością, że Bóg Jahwe cię kocha, a nie będziesz plumu pod nogi, jeżeli będziesz miał przewagę fizyczną nad nim, nie będziesz się bał, że cię zdzieli tam w sulinie. Żydzi nie mieli powodu do dumy z Boga prawdziwego, bo Bóg prawdziwy ukonkretnił się w Jezusie Chrystusie jako miłość miłosierna każdej ludzkiej istoty. A narzędziami śmierci byli właśnie Żydzi. Próby uśmiercenia pokornej miłości Ojca, ale miłości Bożej nie da się zabić w Jezusie Chrystusie. Ona wybuchła w zmartwychwstan, obecniła się w apostolach wierzących i my jedynie mamy tę miłość roznosić. To się nazywa być świadkami, świadczyć, roznosić. Dlatego święty Paweł zamiast stosować zasadę captare benevolentiam, żeby na początku kadzić, od razu stawia w prawdzie. Jakoże święty Paweł po nawróceniu najwięcej się w swoim życiu nacierpiał od Żydów.
Każdemu oddasz według jego czynów. Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza. Od Niego przychodzi moje zbawienie. Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Jedynie w Bogu szukaj pokoju, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On tylko jest skałą i zbawieniem moim. On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. Przed Nim wylejcie wasze serca. Bóg jest naszą ucieczką. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za mną.
Od Ewangelii według świętego Łukasza pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył sobie wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha, misy, a wnętrza wasze są pełne zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezbiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: nauczycielu, tymi słowami nam także ubliżasz. A Jezus mu odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo Pańskie. I tu też jest niedobrze, że tych siedem biada jest podzielone, poszatkowane. Zaglądamy do Pisma Świętego i wiemy, w jakim momencie Jezus to wygłosił, że wygłosił wtedy, kiedy sami uczeni w Piśmie, faryzeusze, weszli w grzech przeciwko Duchowi Świętemu, co więcej, wtedy do tego grzechu nakłaniali przez list pasterski odczytywany w synagogach całej Palestyny, rozesłanych również do wszystkich innych gmin chrześcijańskich poza, oznajmiając, jakie jest stanowisko względem Jezusa Sanhedrynu, że jest wcieleniem Belzebuba, a nie Mesjaszem. I cały czas trwa odpowiedź Jezusa. Najpierw powiedział, że udowadnię wam to, kim jestem naprawdę, realizując znak Jonasza, księgę Jonasza. Wy dokonacie na mnie egzekucji poprzez Rzymian. Rzucicie mnie w ocean nieprawości, ale nie zniszczycie wszechmocnego miłosierdzia Boga. Zmartwychwstanę i dam wam odpowiedź zmartwychwstaniu jako światło miłości, miłosierdzia, które pokona ciemności. Najpierw poza wami, ale was za waszą zgodą. Nikt nie zapala światła, nie stawia go w okryciu, ani pod korcem, ale na świeczniku, które czytaliśmy. I dzisiaj Jezus po kolei, mówiąc 7 razy biada, mówi o świeczniku. Liczba 7 zawsze zapowiada 7 darów Ducha Świętego, 7 sakramentów świętych, bo jest wewnętrzna więź, współpraca między darami Ducha Świętego a sakramentami świętymi. Pokazywałem to, wyjaśniając ten świecznik na początku Pisma Świętego. I najpierw zapytam was, czy czujnie czytaliście książeczkę zieloną o jak i dlaczego trzeba zjadać księgi święte. Tam wyjaśniłem, co oznacza świecznik, skąd się bierze świecznik. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest książeczka bardzo gęsta. Zresztą wszystko, co piszę i mówię, jest bardzo gęste. Staram się wodę odcedzać. No ale wtedy się ciężko to je trawi. Świecznik. Skąd powstał świecznik? Co oznacza świecznik? Zwróćcie uwagę na to, że mamy 4 Ewangelie. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Ale jeżeli, tak jak wam mówiłem, Jan, jego Ewangelia i Apokalipsa jest syntezą tych 3 poprzednich Ewangelii i dopełnieniem, to wtedy Jan staje poprzek tych 3 Ewangelii. Jak staje w poprzek, to już mamy świecznik. Zgadza się? Zajrzyjcie sobie do zielonej książeczki, starajcie się odnaleźć i to przeczytać, żeby powiedzieć, żeby wiedzieć, że świecznik jest syntezą 4 Ewangelii. Można by konsekwentnie powiedzieć, że jest syntezą całego Pisma Świętego. Dlatego jest na początku wszystkich ksiąg świętych w Księdze Rodzaju. Że Bóg, zbawiwszy nas w krzyżu i zmartwychwstaniu, nie wyręcza nas, tylko nas uzdalnia przez swoją obecność Chrystusa Zmartwychwstałego, Ducha Świętego, o swoją obecność w naszym umyśle, w sferze naszego poznawania, naszej woli, do wielkiej twórczości. Nie do kwietyzmu, jak się niektórzy obawiają, jak ja mówię. A Pan Bóg mnie darmo zbawił, no to ja się położę, po co będę czytał Pismo Święte, martwił się. Nie będę musiał się czuć głupi, bo Pismo Święte zawsze sprawia, że człowiek, czytając inne rzeczy, książki, ma jakie inteligentny jestem, to przeczytałem, to. A jak Pismo Święte sobie przeczyta, to mówi, o, nic nie rozumiem, głupi jestem. A zły duch mówi, no to nie czytaj. Nie był to inaczej napisał. Świecznik, Ewangelia Jana, przede wszystkim mówi o bojaźni Bożej. Co Bóg Ojciec uczynił poprzez 4 Ewangelie? Bądź się o nasze prawdziwe życie, życie wieczne w Nim na wieki. Ile sobie zadam trudu w Jezusie Chrystusie, dając Księgi Święte, dając Ewangelię, synteza, świecznik, synteza 4 Ewangelii, odpowiednio ustawionych. Jutro dokończymy tych 2 biada jeszcze, interpretować do końca ten tak zwany smutny świecznik. Jezus przez te 7 biada wymienia smutny świecznik. Zrobił to w momencie, kiedy został zaproszony przez faryzeusza, przez lidera faryzeuszy. I było wielu innych tam. Po to go zaprosili, żeby go atakować. Dlatego Jezus prowokacyjnie nie umył sobie rąk, żeby mieć temat. Gospodarz mu zwrócił uwagę, jakim ty nie jesteś, jak ty jesteś niepraktykujący. I zaczęło się obrywać. Pierwsza biada. Pierwsza biada dotyczy pierwszego daru, daru mądrości. Dar mądrości, jak pamiętacie, miał prowadzić do tego, że skoro Bóg szedł do ludzi, to cały program szczęścia, jak mówi prorok Zachariasz, który ma człowiek, każdy człowiek i cała rodzina ludzka, powinien zamilknąć, bo Bóg, który człowieka stworzył do szczęścia, do pełni dobra, schodzi. Człowiek powinien zamilknąć i być tylko glebą dla ziarna. Dlaczego ziarno? Ponieważ już w Starym Testamencie Bóg realizował ten świecznik. Zwróćcie uwagę na to, że w miejscu świętym, w świątyni Salomona, później świątyni, która była odbudowana przez Zorobabela po powrocie z niewoli babilońskiej, też był świecznik po prawej stronie, po drugiej stronie, po prawej stronie, po lewej świecznik, po prawej stronie 12 chlebów, a przed arką, po niewoli już nie było arki, ponieważ były zapowiedzi arki realizujące się w Maryi w Jezusie, ołtarz kadzenia, symbol, że powinniśmy trwać w nieustannej modlitwie, o czym będzie najbliższa Ewangelia, sobota interpretowana. Świecznik miał być jedynym źródłem światła. W miejscu świętym, świątyni, nie było okien, żeby świecznik był jedynym źródłem światła. Czyli jedynym źródłem światła dla poznania, dla chrześcijanina ma być Pismo Święte. Cztery Ewangelie. Z daru bojaźni Bożej wypływa dar mądrości, rozumu, dar rady, męstwa, dar umiejętności i pobożności. W sposób szczególny oczywiście dar mądrości, rozumu, w sposób szczególny, tego nas uczy Ewangelia Mateusza, daru rady i męstwa, jako że Ewangelia Marka ma w herbie lwa, a więc jak pokonać lwa, niezbędny jest dar męstwa, dar rady i męstwa, i wreszcie jak sięgnąć po życie wieczne, Ewangelia Łukasza, dar umiejętności, czyli spełnienia misji, dar pobożności, bierz życie nie ze skarbów ziemi, tylko z nieba, gwiazdy, księżyc, niebie, słońce, gwiazdy, księżyc, z Chrystusa zmartwychwstałego, z Maryi, ze świętych. Bo Twoim życiem wiecznym jest niebo, Bóg w niebie. I teraz przechodzimy już do konkretów. Pierwszy dar mądrości. Jeszcze to dodam, że dla nas istnieje czas. Dla Boga nie ma czasu, tylko wieczność. Dla Boga wszystko jest teraz. Tego Bóg zapowiadając w księdze liczb, wtedy kiedy Izrael bardzo grzeszył niezadowoleniem z Boga, kazał na palu postawić węża miedzianego, umieścić węża miedzianego. Sam Jezus później to zinterpretował, że to była zapowiedź Jego krzyża. I kto spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu. Czyli już tam działał krzyż. Jeżeli w Starym Testamencie jest już świecznik, to znaczy, że już też tam działa łaska daru Ducha Świętego, jakkolwiek będzie pełnia tego, zaistnieje dopiero po pięćdziesiątnicy, po krzyżu zmartwychwstaniu w dniu pięćdziesiątnicy. Wszystko jest w nieustannym rozwoju. Dar mądrości. Jeżeli jesteście mądrzy, to bądźcie tylko glebą i otwierajcie się na ziarna, na księgi święte, które niosą w sobie i mądrość, i wszechmoc Boga. I ziarno zasymiluje glebę i uczynić ziarno pokarmem dla innych, miłością innych. Będzie obarczać od głodu. I zamiast tego jest coś odwrotnego, że faryzeusze, nie mając sobie, nie żyjąc obietnicami Bożymi, ich wnętrza są pełne zdzierstwa i niegodziwości. Są chciwi. Faryzeusze byli tą warstwą posiadaczy ziemskich, jak u nas historycznie rzecz biorąc, niestety, ziemianie, szlachta, no i chłopi pańszczyźniani. Oczywiście chodzili do kościoła, mieli swoje przy ołtarzu miejsca specjalne i proboszcz wychodził wtedy, kiedy pan dziedzic przyjechał, a chłopi stali pod chórem. Zamiast daru mądrości i wnętrza, zamiast tego bogactwa, jakie przynosiły księgi święte, obietnice Boże, oni myśleli o doczesności, mając wielkie majątki. I tych wszystkich, którzy byli na ich terenie, siłą roboczą, darmową, bez mamy, żyli wielkiej nędzy. Jezus to mówi nie po to, żeby nam dawać okazję do tego, że my mówimy o okropni, wstrętni ci faryzeusze. Tylko Jezus zostawił to w Ewangeliach, w Duchu Świętym, bo Jezus to wytknął, ale idzie do Jerozolimy, by tam na ten grzech odpowiedzieć postawą Baranka Bożego, wchłonąć, uwolnić przez miłosierdzie, zaproponować wolność i zaproponować im bogactwo wewnętrzne, właśnie dar mądrości, Ducha Świętego, swoje zmartwychwstanie. I teraz my mamy się zapytać, a my, którzy po 2000 lat, którzy powinniśmy już żyć Chrystusem zmartwychwstałym, darami Ducha Świętego, Pismem Świętym, czy w sercach chrześcijan nie ma zdzierstwa i niegodziwości? Czy są takie dary Ducha Świętego, że powtarzają się dzieje apostolskie, mieli jeden umysł, jedno serce, wszystko mieli wspólne? Czyli, że nasz grzech jest większy, aniżeli tych faryzeuszy. I dopiero jesteśmy w domu teraz. Że nasz grzech jest większy. Drugie wiada dotyczy dar rady jest możliwy dzięki przymierzu. O tym bardzo tak czytelnie mówi świecznik na początku Pisma Świętego. Wody górne, wody dolne i łuk połączenie nieba z ziemią. W Jezusie Chrystusie nastąpiła pełnia połączenia nieba z ziemią. Wody dolne są symbolem zła, śmierci. Wody górne to Duch Święty, życie, dar rady, żyj przymierzem, dla przymierza. Tak powinno być. I to już powinno być w uczonych w piśmie faryzeuszach. A tymczasem ja dam wam faryzeuszom, podejdzie 10 znak przymierza. Pamiątka przymierza. Zmięty, rudy, różnych ziół, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą względem swoich poddanych. Pomijacie to, o czym Bóg mówił w roku szabatowym i jubileuszowym, że ziemia jest własnością wszystkich i w 7 dniu oni biedni nie mogli sobie plonów zbierać, bo te plony należały do wszystkich, nawet ich podwładnych. Pamiętamy to, prawda? I my, Jezus mówi, ja idę do Jerozolimy, znowu powiem wam, co jest ważne, że jest ważna sprawiedliwość, czyli świętość i miłość Boża jako miłosierdzie dla wszystkich. I przez zmartwychwstanie wchodzę w wasze wnętrza, żeby was uzdolnić do świętości w każdej sytuacji, do miłości w każdej sytuacji wobec wszystkich. Wtedy znowu nie będzie tak, że zachowujecie rzeczy drugorzędne, dziesięciorzędne, przecedzacie komara, a w piątek ktoś tam coś przez pomyłkę zjadł i to jest problem, że miał roztargnienia na modlitwie, a drań nad draniami. Tak w ogóle. Ponieważ nie czytamy Pisma Świętego, nie bardzo wiemy, o co chodzi. Ich grzech został zatopiony w krzyżu i zmartwychwstaniu. My już to wiemy, ale niestety porządek w Kościele, dookoła Kościoła. Ale czy biedni są obsłużeni w parafii? Dom Pański trzeba posprzątać, kwiaty dać. Przepraszam. Ale czy biedni są obsłużeni, którzy są bezsilni i bezradni do sobie? Przymierz, dar radę. Radzę ci, co najpierw, tam jest Chrystus, tam Jemu służ. Trzeci dar, to jest dar umiejętności, czyli spełnienia misji. Wiem, jak spełnić misję. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Zauważcie, jak pierwsze miejsce zajmują partie polityczne, te, które się mienią, że reprezentują chrześcijan. Jak ostatnie miejsce zajmują w telewizji. O, to ja to tego, ja to uważam. Szukają ostatniego miejsca. A jak zabierają głos, to przeciwników chwalą, tylko przeciwników chwalą. Wybierzcie ich, my im pomożemy w programie. Misja. Jezus w krzyżu zajmie ostatnie miejsce. Nasz grzech, nasza niewierność w stosunku do daru Ducha Świętego jest jeszcze większa. Kto zna świecznik? Zna świecznik i wymieni z głowy, z chrześcijan, wymieni dary Ducha Świętego. I gdzie to w Piśmie Świętym? Jak to jest opisane? Ani B. Czwarte. Biada, jak wam mówiłem, ponieważ biada to znaczy szatan wam stworzył świecznik. Gdzie jest biada, tam jest szatan. Cały wasz kult, realizacja świecznika to jest na poziomie, który stworzył wam szatan. I biada po śmierci to jest najniższy czyściec. Tam, gdzie jeszcze wierzący są oczyszczani przez świat demonów i cierpienia zadają demonom, bo swoje życie tutaj byli wierzącymi, ale służyli demonom i tam demony ich uświęcają. Tak mówi druga część Apokalipsy. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne. To mówi, pisze dla pogan, dlatego nie mówi groby powielane, groby niewidoczne. Uważali, że trup zanieczyszcza. W związku z tym nawet to miejsce, gdzie ktoś był pochowany, stawiali kamień i bielili go. Omiń to miejsce, bo się zanieczyścisz. A tymczasem, tu chodzi o dar pobożności, wierzycie z Boga, z przymierza, który się w przymierzu daje, ze słońca, gwiazd, księżyca, gwiazd. To Jezus nazywa ich grobami. Jesteście trupami w środku gnijącym. Nie unikaj tego miejsca, które jest naznaczone, że tu ktoś pochowany. Po co? Przecież ty jesteś trupem. Nie ma w tobie daru pobożności. Piąty dar. Dar pobożności, dar męstwa. Tym razem oczony w piśmie zabiera głos. Jezus też mówił, biada, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia. Co ma na myśli? 613. Mnożyli prawo, mimo że w księdze powtórnego prawa było powiedziane ani joty nie dodaj, ani nie ujmij, ani jednej joty. Żeby żyć w takim świecie, trzeba było mieć dar męstwa. Męstwa. Czyli ogromną moc Bożą w sobie. Dar męstwa. To na dziś tyle. Jutro dokończymy o darze rozumu i o darze bojaźni Bożej. Smutny świecznik Jezus referuje, ale jednocześnie sam idzie do Jerozolimy i zapali prawdziwy świecznik w dniu Pięćdziesiątnicy, przez swoje zmartwychwstanie i mówi do chrześcijan: teraz ten świecznik niech się was spali, niech was płonie. Ten, który byłby jedynym światłem dla waszego umysłu, dla waszej woli. Zapowiedziałem wam, byście mnie zaprosili na ucztę. Prawdziwą ucztę ja wam dam dopiero w krzyżu i zmartwychwstaniu. Już nie będziecie musieli umywać rąk, tylko będziecie musieli umywać wasze myślenie, waszą wolę, wasze wnętrza. Opowiadałem wam kiedyś o tym, że nie wiem dlaczego, ale jak pracowałem w Lublinie, nasz ośrodek przykulu był dla wszystkich, 5 uczelni lubelskich. Ale kiedyś, latem, w maju, ktoś się na wysokim parterze mieszkałem, po kratach się wdrapał, zapukał do okna: proszę ojca, co tam takie? Bo ojciec mnie wpuścił do siebie, chce porozmawiać. No, wziąłem klucze, wyszedłem na zewnątrz, prowadziłem go. Studentkuje się krępuje za dnia przyjść, bo by koledzy zauważyli, by się śmiali, że ja mam kontakt z duszpasterzem. No jakiś problem, który go dręczył, więc nocą przyszedł jak niegoda. Odprawiłem go. Ale też, o dziwo, z innych uczelni darzyli mnie sympatią i to, co najgorsze z elementów, może się pozdali na mnie. No i kiedyś, oczywiście, takie zdegenerowane już towarzystwo, ale bardzo inteligentne, zdolne, szefowa tego gangu studenckiego zażartowała sobie: mam imieniny, może by tak ksiądz przyszedł na moje imieniny, tam i tam w garażu będziemy się bawić. Nie wiem, co mi się stało, że wieczorem, późno, ubrałem się po cywila i zamiast spać poszedłem. Jakie było zaskoczenie. Oczywiście już byli na bańce wszyscy. No i później postanowili mnie odprowadzić na chwiejnych nogach, odprowadzili mnie znowu do kulta. I zauważyłem, że są bardzo przewrażliwieni na punkcie form grzeczności. Do takiej dziewczyny, która była asystentką już na chemii, mówię: czemu jesteście tak przewrażliwieni na punkcie form grzeczności? A ona mi na to: a co by nas różniło od zwierząt, gdyby nie te formy grzeczności? Etyki już nie ma, przekazań nie ma, to zostały formy grzeczności. Bardzo błyskotliwie, mądrze odpowiedziała, a ja sobie to zapamiętałem. I właśnie to siedmiokrotna biada, to dlaczego nie umyłeś? Zanieczyścisz nas wszystkich tutaj przy posiłku. Że ludzie źli zawsze sobie coś wymyślą takiego, z czego byliby, mogli być bardzo dumni. No powiedzmy ci studenci, ten gang, który zrezygnował z dekalogu, no ale formy grzeczności. Bardzo. A ten tu ham ze wsi nie wie w ogóle, jak się zachowa. I opowiadałem wam o Hitlerze, który też, jego to środowisko tęgo piło, papierosy ćmiło, ale on arystokrat. Ani nie pił, ani nie palił. Bo musiał mieć powód do tego, żeby być lepszy ponad wszystkim. A żeby był mordercą narodów, no to nie szkodzi. Tak jest po dziś dzień w Kościele. Zawsze każdy chrześcijanin stwarza sobie jakiś powód do dumy, do poczucia mojej wielkości. Ja przyjmuję księdza po kolędzie, a ja na tacę daję. Jak na tacę? A że jest świętuchem, to nic nie szkodzi. Takie mamy obłudne serca, jeżeli po pierwsze nie żyjemy księgami świętymi, które nam mogą uświadomić dobro i zło i które nas prowadzą do krzyża i zmartwychwstania. Że dopiero Chrystus zmartwychwstały we mnie, światło Jego świecznika, ksiąg świętych mówi mi, co dobre, co złe, a nie to, co ja sobie wymyślę, formy grzeczności. Albo nie palę, albo nie piję. No dobrze, że tutaj pijaków nie ma, bo by od razu się po mojej katechezie tutaj zataczali. Powód do dumy, do poczucia wielkości. Jezus przez ten świecznik chce nam powiedzieć, no taki właśnie w tych czasach Ja z przyjazdem tych panów przeczytałem sobie takie przekazy, które nagromadziłem na temat ten, co będzie. Apokalipsy z nim. Że Jezus mówi, ja przez swoje miłosierdzie nie odsłaniam wam naraz wszystkiego waszych wnętrza. Tylko tak etapami. Bo gdybym naraz wszystko odsłonił, to byłoby ciężko. Więc odsłaniajmy, czytając Księgi Święte, listy świętego Pawła, Ewangelię i zatapiajmy się w krzyżu chwalebnym z dziękczynieniem, z miłością, z wdzięcznością. I mówmy za świętym Pawłem, ty też nie był święty, żyje ja, już nie ja. W Pawle nic ciekawego nie ma, tylko w tej Bożej miłości, która zeszła w Jezusie Chrystusie. Czego sobie i wam, umiłowani słuchacze, życzę. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.